jak modli się kapłan jutra. Za punkt wyjścia weźmy słowa papieża Benedykta XVI, jakie skierował do księży polskich w Archikatedrze Warszawskiej 25 maja 2006 roku, kiedy mówił o tym, że księża mają być specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. W tym kontekście papież Benedykt przypomniał o kapłańskiej potrzebie milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Dalej mówił: świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, tak bardzo potrzebuje ciszy i milczenia. I dlatego zachęcał kapłanów: trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło przede wszystkim ludzie strapieni. Takie słowa kierował papież Benedykt do kapłanów, zachęcając ich do modlitwy adoracji. Niech to posłuży nam za punkt wyjścia do tych rozważań, jak się ma modlić kapłan jutra. Posłuchajmy jeszcze innego głosu Kościoła, zawartego w dokumentach m.in. Kongregacji do spraw duchowieństwa. Jest to instrukcja z 1999 roku pod tytułem Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. W tej instrukcji, podobnie jak w innych dokumentach, znajdziemy cały szereg wskazań, zachęt odnośnie do kapłańskiej modlitwy. I to jest dla nas punkt wyjścia, bo jeżeli mamy być kapłanami jutra, to musimy mieć też wizję kapłaństwa, do którego zdążamy. Nie mając wizji, nie mając celu, zdążamy po omacku. I myślę, że tak należałoby też kształtować własną formację, tą autoformację. Najpierw, zgodnie z tym, co sugerowałem wczoraj odnośnie do dzisiejszego porannego rozmyślania, mamy przypatrywać się naszemu powołaniu, ale z perspektywy celu, z perspektywy istoty, do której dążymy, a nie tylko z perspektywy naszych oczekiwań. Ale może przypatrywać się bardziej od strony tego, czego Chrystus i Kościół od nas oczekuje. I właśnie w tym duchu sięgamy do nauczania Kościoła, które jest dla nas normatywne, które wyznacza nam te standardy, do których chcemy dorastać. I we wspomnianej instrukcji Kongregacji do spraw duchowieństwa czytamy o konieczności modlitwy kapłana jako niezbędnego warunku skutecznej posługi ewangelizacyjnej. Jak wiemy, temat nowej ewangelizacji stał się bardzo żywy w ostatnim czasie i bardziej może kładzie się akcent na pewne działania takie zewnętrzne, organizacyjne, na środki służące posłudze ewangelizacyjnej. Obawiam się, że czasem zapomina się o tym, co jest najważniejszym środkiem, a mianowicie modlitwy. O modlitwie. I o tym przypomina wspomniana instrukcja, z której, proszę pozwolić, przywołam kilka istotnych zdań. Czytamy tam w drugiej części takie słowa. Istnieje wewnętrzna więź między modlitwą osobistą i przepowiadaniem. Z rozmyślania nad Słowem Bożym i z osobistej modlitwy winno spontanicznie wynikać przekonanie kapłana o pierwszeństwie świadectwa życia, które pozwala odkryć moc miłości Bożej i czyni przekonywującym słowo. Owocem również jego osobistej modlitwy jest przepowiadanie, które staje się skuteczne nie tylko z racji swej spekulatywnej zwartości, ale dlatego, że płynie ze szczerego i rozmodlonego serca. Osobista modlitwa będzie kształtować u kapłanów świadomość służebnego charakteru ich posłannictwa, pamięć o otrzymanym powołaniu oraz żywą i apostolsko ukierunkowaną wiarę. No, to jest tekst dokumentu, więc czasem wymagałby on zatrzymania się i rozważenia każdego słowa, ale przesłanie jest jasne. Jeżeli marzymy o swojej posłudze kapłańskiej, posłudze słowa, posłudze rekolekcyjnej, kaznodziejskiej, katechetycznej, to te marzenia nie mogą dotyczyć tylko formy, ale treści nade wszystko, ale tego, co jest źródłem przepowiadania, a więc modlitwy. Więc żeby marzenia o posłudze kapłańskiej nie były zbyt naiwne, zbyt iluzoryczne, już tu i teraz kapłan jutra powinien podjąć trud modlitwy. Specyficznym i najbardziej rozpoznawalnym rysem duchowości kapłańskiej, jak wiemy, jest miłość pasterska na wzór Chrystusa, dobrego pasterza. Drodzy bracia, czasem nam umyka ta właśnie teza, którą przed chwilą wygłosiłem. Mówi się w formacji duchowej do kapłaństwa, mówi się o wielu rzeczach i czasem ginie to, co jest samym sednem, co jest specyfiką duchowości kapłańskiej, o czym zapominają nieraz sami kapłani. Pozwolę sobie na pewną dygresję trochę w nawiązaniu do wczorajszej dyskusji, bardzo ciekawej. Mianowicie zauważmy, że nasza duchowość kapłańska, ta w praktyce, ona jest bardzo mocno zdominowana duchowością zakonną. Ja nie mówię tego na zasadzie negatywnej oceny, ale stwierdzenia pewnego faktu. Prawdą jest bowiem, że duchowość chrześcijańska kształtowała się przede wszystkim, i dobrze, że tak było, w środowisku zakonnym. Środowiska zakonne od pierwszych wieków były tymi tyglami, gdzie wypalała się duchowość chrześcijańska i my jako kapłani z tej duchowości zakonnej czerpiemy pełnymi garściami. Weźmy dla przykładu liturgia godzin, którą sprawowaliśmy. To jest przecież tradycja monastyczna, tradycja benedyktyńska, która weszła do praktyki duchowieństwa diecezjalnego, można powiedzieć, poprzez jezuitów. Cały szereg innych elementów można by tutaj wskazywać. To jest temat może akurat na inną okazję, ale to pewne przyzwyczajenie, że kapłan ma właśnie spełniać różne czynności ascetyczne, ma kształtować swoją pobożność, bardzo przypominają duchowość zakonną. I zapomina się w związku z tym, że to, co jest specyficzne dla naszej duchowości jako księdza diecezjalnego, to jest miłość pasterska. Nie chodzi o to, że kapłan ma być pobożny, że ma kształtować siebie jak mnicha. Przede wszystkim ma być pasterzem, ma być ojcem, ma kochać ludzi, do których jest posłany. Jeżeli ma się uświęcać, jeśli ma żyć głębokim życiem duchowym, tak jak mnich, to ze względu na tych, do których jest posłany. I tu jest ta zasadnicza różnica, można powiedzieć, upraszczając nieco, między duchowością kapłana zakonnika czy zakonnika, a księdza diecezjalnego. Zakonnik przede wszystkim na pierwszym miejscu stawia własne uświęcenie po to, aby innych uświęcać. Ksiądz diecezjalny poniekąd odwrotnie. Uświęca się poprzez posługę innym, poprzez uświęcanie innych. Więc troszkę inaczej rozłożone są akcenty. I właśnie to, co charakteryzuje naszą duchowość i ku której mamy się kształtować, to jest miłość pasterska na wzór Chrystusa, dobrego pasterza. I to bardzo mocno wybrzmiewa między innymi w innej instrukcji Kongregacji do Spraw Duchowieństwa pod tytułem Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej z 4 sierpnia 2002 roku. Czytamy tam między innymi: ta miłość pasterska wypływa głównie z ofiary eucharystycznej, ponieważ całe życie prezbitera jest w niej zakorzenione, tak iż to, co dokonuje się na ołtarzu ofiarnym, kapłańskie serce stara się odnieść do siebie. Nie można zaś tego osiągnąć, jeśli sami kapłani nie będą wnikali przez modlitwę coraz głębiej w misterium Chrystusa. I takich akcentów, które podkreślają tę konieczność modlitwy właśnie ze względu na kształtowanie w sobie postawy pasterskiej, jest bardzo wiele. Jeszcze jeden dokument, który powinien być naszą częstą lekturą. Im bliżej jesteśmy kapłaństwa, tym częściej te dokumenty powinny być przedmiotem naszej refleksji. Mianowicie ta sama kongregacja do spraw duchowieństwa 31 stycznia 1994 roku wydała dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów pod tytułem Tota Ecclesia. Drugie wydanie ukazało się kilka lat temu tego dyrektorium. To jest, można powiedzieć, kompendium duchowości kapłańskiej. Otóż w 38 punkcie tego dyrektorium czytamy znowu. W pewnym sensie można powiedzieć, że kapłan został poczęty na długiej modlitwie, w czasie której Pan Jezus rozmawiał z Ojcem o swoich apostołach i oczywiście o tych wszystkich, którzy w ciągu wieków staną się uczestnikami Jego posłannictwa. Sama modlitwa Jezusa z Getsemani, w całości skierowana ku ofierze kapłańskiej na Golgocie, ukazuje w sposób paradygmatyczny, jak nasze kapłaństwo powinno być głęboko powiązane z modlitwą, zakorzenione w modlitwie. Prezbiterzy zrodzeni z tej modlitwy i powołani do odnawiania ofiary, która jest od niej nieodłączna, powinni ożywić swoją posługę przez życie duchowe, dając mu absolutne pierwszeństwo, unikając zaniedbywania go z powodu różnorodnej działalności. Kapłan właśnie po to, aby móc owocnie wypełniać swoją posługę duszpasterską, powinien wejść w szczególną i głęboką zażyłość z Chrystusem dobrym pasterzem, który sam pozostaje pierwszorzędnym sprawcą każdego działania duszpasterskiego. Znowu powraca ten wątek zakorzenienia się poprzez modlitwę. I to jest ta perspektywa, powiedziałbym, normatywna, jaką odnajdujemy w nauczaniu Kościoła odnośnie do naszej posługi. I mając tę perspektywę, rodzi się pytanie, jak powinien modlić się przyszły kapłan? Jaką postawę modlitwy powinien w sobie kształtować? I za odpowiedź na to pytanie, już kiedy mamy wytyczony pewien ideał, pewien model, pewną normę kapłaństwa przez nauczanie Kościoła, za odpowiedź niech posłuży słynne, dobrze znane adagium świętego Prospera z Akwitanii, znanego także jako Tiro Prosper. To jest świecki teolog, zmarły w 465 roku. Były sekretarz świętego Leona Wielkiego papieża. To słynne zdanie Prospera z Akwitanii cytuje katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1124. Mianowicie lex orandi, lex credendi. Lex orandi, lex credendi. Tego łacińskiego wyrażenia nie da się tak przetłumaczyć dosłownie na język polski, przynajmniej brzmiałoby ono nielogicznie, niejasno. Lepiej byłoby powiedzieć tak, prawo modlitwy jest prawem wiary. Lex orandi, lex credendi. Można je odwrócić. Lex credendi, lex orandi. Mówiąc inaczej, jak się modlisz, tak wierzysz. I jak wierzysz, tak będziesz się modlił. Dla pewnego zilustrowania, na czym polega właśnie takie powiązanie modlitwy i wiary, przywołajmy postać króla Salomona. Salomon, który obejmował swój urząd, podejrzewam, miał nie więcej lat jak każdy z nas tutaj obecny. No, może ci siedzący po drugiej stronie. To był 20-paroletni mężczyzna, młody człowiek i, jak wiemy z historii biblijnej, Pan Bóg w pewnym sensie wystawia go jakby na próbę. Mówi, proś. Proś o co chcesz. Proś, co ci mam dać. I młody Salomon mógłby przecież prosić o sławę, o potęgę, o różne inne rzeczy, a tymczasem prosi nie o bogactwo, nie o sławę, nie o potęgę, ale prosi o mądrość. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak znaczny? To jest mądrość Salomona. Właśnie prosi o to, co jest istotne. Nie prosi dla siebie o coś, ale prosi w w trosce o lud. To jest przejaw duchowej dojrzałości, to jest przejaw także wiary, ale przede wszystkim duchowej dojrzałości, której brak może przeszkadzać w modlitwie. Modlitwa ma być oparta na cnotach teologalnych, wiary, nadziei, miłości. I nie ma takiej płaszczyzny życia chrześcijańskiego poza przyjmowaniem sakramentów i właśnie modlitwą, w której te wszystkie cnoty, wiara, nadzieja, miłość nie pojawiałyby się, nie wybrzmiewałyby z całą mocą. Na to zwraca uwagę katechizm Kościoła katolickiego, gdzie czytamy w punkcie 2656, że w modlitwę wchodzi się tak, jak wchodzi się w liturgię, mianowicie przez ciasną bramę wiary. W modlitwę wchodzi się jak w liturgię, przez ciasną bramę wiary. Przez znaki Jego obecności szukamy i pragniemy właśnie oblicza Pana. Chcemy słuchać Jego słowa i je zachowywać. A nieco dalej czytamy: Duch Święty, który uczy nas celebrować liturgię w oczekiwaniu na powrót Chrystusa, wychowuje nas do modlitwy w nadziei. I odwrotnie, modlitwa Kościoła i modlitwa osobista wzmacniają w nas nadzieję. Jeszcze jeden fragment. Modlitwa kształtowana przez życie liturgiczne czerpie wszystko z miłości, którą zostaliśmy umiłowani w Chrystusie i która pozwala nam na nią odpowiedzieć miłością, tak jak On nas umiłował. Miłość jest źródłem modlitwy. Kto z niej czerpie, dochodzi do szczytu modlitwy. Te trzy fragmenty z katechizmu Kościoła katolickiego pokazują, jak funkcjonują cnoty teologalne wiary, nadziei, miłości w przestrzeni modlitwy. I krótko rozważmy te trzy aspekty, bo one wytyczają te zasadnicze zręby naszej modlitwy, tego jak ma modlić się kapłan jutra. Ma modlić się z wiarą, z nadzieją, z miłością. Ma modlić się mądrze, nie prosząc o rzeczy doraźne, doczesne, ale o to, co służy ludowi Bożemu, tak jak Salomon, w czym wyraża się jego miłość pasterska. Nie miłość własna, siebie samego, ale miłość tych, do których jestem posłany. Jeśli chodzi o kwestię wiary, otóż jeszcze raz przypomnijmy, modlitwa jest funkcją wiary. Jak wierzysz, tak się będziesz modlił. Jeśli człowiek nie ma wiary, to jego modlitwa w najlepszym razie będzie formalizmem, będzie jakąś czynnością pobożną, ale pozbawioną ducha. Będzie formą bez ducha, taki pusty, kolorowy balon. Czasem bywa tak, że te modlitwy mogą być bardzo piękne, bardzo namaszczone, stają się taką faktyczną oratio, bo oratio po łacinie oznacza uroczystą, piękną przemowę, ale może nie być w niej ducha. Jest forma pozbawiona treści, pozbawiona ducha. Dlatego o żywą wiarę trzeba się modlić. Kiedy przystępujemy do modlitwy, to brzmi trochę tautologicznie, ale bez wiary nie ma dobrej modlitwy. Na ten temat przypomina mi się piękny fragment dramatu Romana Brandstettera Dzień gniewu. Jako kleryk wielokrotnie wystawialiśmy ten dramat. Ja akurat, tak mi przypadło, grałem rolę przeora, czy główną postać tego dramatu. I stąd te treści ciągle jakoś powracają w pamięci. Bardzo cenię sobie to, że mogłem się zajmować takim amatorskim teatrem w seminarium. Jeden z naszych profesorów bardzo dużą wagę do tego przywiązywał i myślę, że dobrze. Bardzo mi to pomogło także w posługiwaniu się słowem, chociażby w środkach społecznego przekazu. Otóż Roman Brandstetter w tym dramacie Dzień gniewu w usta przeora wkłada taką oto modlitwę. Oddaj nam, Panie, natchnienie do wiary. Albowiem wiara jest trudną twórczością, która wymaga czujności sumienia, ognia, pokory i woli, bez której nie ma modlitwy, ani nie ma skruchy i świadomości popełnionych grzechów. Bo wiara w Boga winna być tworzywem, w którym się człowiek cały wypowiada, jak malarz w barwie, jak poeta w słowie, jak kompozytor w układaniu dźwięków. Każdy z nas musi tę wiarę kształtować według wymogów swojej twórczej woli, według potrzeby swej osobowości. I ten wysiłek nawet nie wystarczy, bo chcąc naprawdę w pełni wierzyć w Boga, musimy stać się artystami wiary i nieustannie tę wiarę zdobywać i wciąż od nowa zdobywać jej głębie, jak zdobywamy nowe słowo w wierszu, jak zdobywamy nowy dźwięk w muzyce i nowe barwy na płótnie obrazu. Każda rutyna i każda maniera są śmiercią wiary i śmiercią sumienia. O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary. Drodzy bracia, jak wspomniałem, w świetle tych słów poety, jedną z poważnych przeszkód w życiu modlitwy jest kryzys wiary. Można powiedzieć, że modlitwa kapłana, modlitwa przyszłego kapłana jest takim termometrem, czy jak ktoś powie, papierkiem lakmusowym, za pomocą którego możemy badać temperaturę naszej wiary. Jak się modlisz, tak wierzysz. Lex orandi, lex credendi. Lex credendi, lex orandi. Jeżeli przyglądamy się swemu powołaniu, to przyglądajmy się także temu, jak się modlę. Czy modlitwa jest dla mnie wartością? Czy zdarza mi się opuszczać nawet obowiązkową modlitwę i nie odczuwam z tego powodu większego dyskomfortu? Bo to, że się zdarza opuszczać, to rzecz normalna. Ale jakie temu towarzyszą odczucia? Czy czuję dyskomfort? Nie z powodu tego, że ojciec duchowny wypatrzył, że mnie nie ma i będę miał potem konieczność tłumaczenia się, czy ktoś tam z władz, że jestem nie w porządku wobec kogoś, bo ktoś mnie sprawdzi. Tylko czy ja wewnętrznie czuję dyskomfort, że zaniedbałem pewną powinność wynikającą z mojej miłości, z mojej wiary. Modlę się dla Boga, nie dla samego siebie, nie dla rektora czy wychowawcy. To właśnie, co się dzieje we mnie w związku z na przykład opuszczeniem obowiązkowej modlitwy, to jest w jakimś sensie próba mojej wiary, świadectwo mojej wiary. W takim samym stopniu jak kryzys wiary, taki kryzys nadziei i miłości jest poważną przeszkodą w sferze modlitwy. Ten kryzys nadziei może przejawiać się między innymi w pewnego rodzaju małoduszności i krótkowzroczności naszych modlitewnych odniesień. A więc inaczej niż Salomon, o którym przed chwilą mówiłem. Na przykład modli się dlatego, że ma potrzebę. To jest takie ludowe powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. Jak się coś dzieje, to dopiero wtedy sobie przypomina, aha, no jest jeszcze Pan Bóg. No dobrze, dobrze, że tak jest. Tylko, że to jest niedoskonała modlitwa. To jest pewne minimum. To jest taka już, powiedziałbym, chwytanie się koła ratunkowego. Na przykład kleryk, który modli się o zdanie egzaminu, a nie na przykład o krytyczność swojego myślenia. Modli się o zdrowie, ale już nie modli się o godne życie, o to, żeby godnie tym zdrowiem, które jest przejawem życia, operować. Warto więc też, śledząc własną modlitwę, przyjrzeć się, jakie są treści tej modlitwy, o co ja się modlę. Czy modlę się tak jak Salomon, z tą perspektywą mojej służby ludowi, czy też modlę się tylko o zaspokojenie swoich doraźnych potrzeb, które są tu i teraz. To jest miara naszej nadziei. Nadzieja bowiem jest opartym na wierze głębokim przeświadczeniem rozumu i woli o tym, że istnieje dobro, choć bywa ono odległe, zakryte, i trudne do osiągnięcia. Ale to dobro jest, ja to dobro chcę osiągnąć, bo wierzę, że ono jest, bo wierzę, że ono ma swoje źródło w Bogu. A przecież dobrem najwyższym, które chcemy osiągać w ziemskim życiu, jest nasze zbawienie. Zwróćmy uwagę, to tak na marginesie, no już święta za nami, ale życzenia świąteczne. Jakie one są? Co one tak naprawdę wyrażają? I te na kartkach, i te w różnego rodzaju formach elektronicznych, ale i te, które sobie wzajemnie składamy. Często ludzie życzą sobie wszystkiego najlepszego. No co to właściwie znaczy? Jak wszystko, to nic. Więc takie ogólniki, które nic nie znaczą. Albo ktoś składa życzenia i mówi: życzę zdrowia, bo to jest najważniejsze. Ja mówię: sorry, najważniejsze to jest wieczne zbawienie. No tak, ale jak nie ma zdrowia, to i zbawienia nie ma. Gdzie tu jest nadzieja? Gdzie tu jest nadzieja chrześcijańska? Gdzie tu jest ta perspektywa eschatyczna? Właśnie ona powinna wybrzmiewać w naszej modlitwie. Papież Benedykt XVI, jak wiemy, wydał encyklikę o nadziei. Przypomniał nam, czym jest nadzieja. Encyklika z 2007 roku. I papież stwierdza, że pierwszym istotnym miejscem uczenia się nadziei jest modlitwa. To jest 32 punkt tej encykliki Spe Salvi. Miejscem istotnym uczenia się nadziei jest modlitwa. Właśnie znowu, to jak ja się modlę, to o co się modlę, jest wyrazem, a zarazem szkołą mojej nadziei. Nadzieja, modlitwa bowiem jest zwróceniem się z wdzięcznością i prośbą do tego, którego się nie widzi, ale o którym się wie, że jest. To jest zwrócenie się z prośbą o dobra przyszłe, szczególnie o zbawienie. Modlitwę kształtujemy w duchu nadziei, w tej perspektywie ostatecznej, a nie tylko w perspektywie doraźnej. Problem trudności w modlitwie polega na tym, że w swoim przedmiocie może być ona ograniczona tylko do jakichś doraźnych potrzeb, gdy tymczasem pierwszym i najważniejszym celem modlitwy jest chwała Boża i pragnienie zbawienia. Modlimy się nie o zaspokojenie doraźnej potrzeby, ale modlimy się ze względu na Pana Boga, by oddać chwałę Bogu, a nie tylko zaspokoić własne potrzeby. Nieraz spotkamy się z tym, jak ludzie oceniają własną modlitwę. Czasem sami może doświadczamy czegoś takiego, że wydaje się, że ktoś dobrze się pomodlił, bo ta modlitwa go wzruszyła, bo się wypłakał, bo się tak wyżalił, bo taki żar poczuł w sercu. To są pewne przeżycia, które mogą być bardzo złudne. Być może, tego nie możemy jednoznacznie określić, ale być może z punktu widzenia Bożego, jeśli moglibyśmy tak powiedzieć, z punktu widzenia Pana Boga, bo modlitwa, jak powiedzieliśmy, jest tą interakcją Bóg-człowiek, z perspektywy Bożej może daleko większą, daleko wartościowszą jest modlitwa, ta, którą my, jako ludzie, odczuwamy jako trud, jako zmaganie, jako wołanie z głębokości, jako ciemna noc wiary. Może wtedy taka modlitwa jest milsza Bogu, bo właśnie zaspokaja ona nie tyle moje potrzeby emocjonalne, co przede wszystkim jest przejawem wiary w Boga, który jest. Jest przede wszystkim przejawem nadziei na dobro, którego jeszcze nie mam, ale co do którego jestem głęboko przekonany, że jest ono osiągalne. A zatem nadzieja uczy nas modlitwy wytrwałej pomimo trudności, pomimo przeszkód. I wreszcie trzecia cnota miłości w naszej praktyce modlitwy. Otóż, jeśli spojrzymy na modlitwę od strony tej negatywnej, od strony przeszkód czy trudności, które ją jakoś ograniczają, to trzeba zauważyć, że jedną z nich jest niewydoskonalona miłość. Gdyż to właśnie miłość, jak mówiliśmy wczoraj, jest tym sednem relacji człowieka z Bogiem, którą określamy mianem modlitwy. Ten niedostatek miłości w modlitwie na przykład będzie się przejawiał swego rodzaju lękiem albo też czegoś w rodzaju dystansem do Pana Boga ze strony modlącego się. To się może wyrażać na przykład w takim bardzo oficjalnym tonie modlitwy, przypominającym właśnie taką uroczystą przemowę, aniżeli serdeczną rozmowę dziecka ze swoim ojcem. Ta lękliwość na modlitwie, która jest wyrazem niewydoskonalonej miłości, jak święty Jan pisze, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Przejawem tej lękliwości na modlitwie może być pewna sztuczność co do jej treści, no i przeświadczenie, że nie wypada boskiego majestatu angażować jakimiś swoimi błahostkami, a tym bardziej mówić mu o swoich słabościach. Do Pana Boga idziemy pięknie, idziemy się pokazać. Nie chcemy Panu Bogu sprawić przykrości swoimi jakimiś słabościami czy grzechami. A tymczasem może się okazać, że w modlitwie tak naprawdę nie potrafimy nic więcej powiedzieć, jak tylko to: zmiłuj się nade mną, Panie. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Może czasem właśnie modlitwa będzie bardziej owocna, kiedy mówimy z Bogiem o własnych słabościach, własnych ograniczeniach, o tym, co nas zawstydza, niż chwaląc się, jaki to jestem wspaniały i piękny. Przypomnijmy sobie scenę ewangeliczną faryzeusza i celnika. Obydwaj przychodzą do świątyni, by się modlić. Ten pierwszy staje przed ołtarzem i mówi: Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik, jestem lepszy od innych. Z jednej strony mówi prawdę, że no, jestem lepszy, być może dzięki Tobie, Panie Boże. Ale ten celnik właśnie nie śmie oczu podnieść, bije się w piersi i mówi: miej litość nade mną, grzesznikiem. Który został wysłuchany? Ten, który okazał się bezradny, okazał się jak małe dziecko, które tuli się do swego ojca i mówi: pomóż mi. W tym się wyraża miłość. W pierwszym przypadku może bardziej do głosu dochodzi pycha. I właśnie ta niedoskonałość miłości w naszej modlitwie może też przejawiać się w takiej postawie poniekąd na baczność albo na obydwu kolanach z pięknie złożonymi rękoma, starannie dobranymi słowami i tak dalej. Chcemy być tacy piękni na modlitwie, tacy eleganccy. Tymczasem modlitwa ma być takim poufałym, taką poufałą rozmową z Ojcem. Z całym szacunkiem, ale i z całą czułością, z prostotą. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisze: kiedy się kocha, odczuwa się potrzebę mówienia mnóstwa niedorzeczności. Być może mieliście okazję zaobserwować czy doświadczyć, jak na przykład dziecko rozmawia ze swoimi rodzicami. Nieraz idąc ulicą, chodzę po osiedlu, rano idę na mszę, więc teraz to raczej rodzice wożą dzieci, no ale zdarza się, że niektórzy jeszcze z nimi chodzą i idąc za kimś słyszę, jak tam rozmawiają. Rozmawiają o wszystkim, o byle czym. To dziecko szczebiocze cały czas, mówi o sobie. Ale właśnie to jest ta postawa miłości, postawa zaufania, postawa takiej otwartości na rodzica, który nawet milczy, pozwala temu dziecku mówić, ale ta więź jest niezwykle głęboka. Czyż nie taka powinna być nasza modlitwa? Właśnie pełna miłości, pełna prostoty, a nie oficjalności. W naszej rozmowie z Ojcem, mówił święty Jan Paweł II podczas audiencji generalnej 14 marca 1979 roku, winna znaleźć się całkowita szczerość i zupełne otwarcie. Papież mówił: modlitwa winna obejmować to wszystko, z czego składa się nasze życie. Nie może być czymś dodatkowym lub marginesowym. Wszystko powinno znajdować w niej swój głos. Także to wszystko, co nas obciąża, to, czego się wstydzimy, to, co ze swej natury odłącza nas od Boga. Właśnie nade wszystko to, mówił Jan Paweł II. I drodzy bracia, na pytanie, jak modli się przyszły kapłan, można by dać kolejną odpowiedź. Mianowicie, modli się całym sobą, A więc tym wszystkim, co składa się na jego życie codzienne, tu i teraz, w tych konkretnych uwarunkowaniach, jakim jest seminarium, czy jakim jest rodzina, jakim jest moja młodość, moje życie, moje perspektywy, moje marzenia. Ale kapłan jutra modli się całym sobą, to znaczy także modli się swoją cielesną strukturą. Modli się swoim ciałem. I tu jest też głęboki sens celibatu. Ja, moje ciało, w darze miłości należy do Boga. Modlę się swoim ciałem. Zauważmy, ileż to razy na kartach Pisma Świętego, nawet przed chwilą w tej naszej modlitwie liturgicznej mieliśmy tego wyraz, ileż razy na kartach Pisma Świętego jest mowa o tym, że człowiek modli się swoim ciałem. Przypomnijmy tylko kilka zdań z niektórych psalmów. Na przykład psalm 16:9. Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością. Psalm 63:2. Boże Ty, Boże mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła spragniona wody. Psalm 84, wiersz 3. Dusza moja pragnie i tęskni do przeciągów pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Psalm 119, wiersz 120. Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą i lękam się Twoich wyroków. I jeszcze jeden cytat z Psalmu 145, wiersz 21. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię na zawsze i na wieki. Widać z tego, że nasze ciało, jego kondycja, jego układ mają duże znaczenie w tej relacji do Boga. Modlimy się całym sobą, także swoim ciałem, swoimi gestami, swoją pozycją ciała, ale także wszystkim tym, co czujemy w ciele, pewnym dyskomfortem, pewną niewygodą czy dolegliwością związaną na przykład chociażby z niewygodną ławką czy niewygodnym klęcznikiem, to może przeszkadzać modlitwie, ale może stać się jej integralnym elementem, jako element ascetyczny, jako element pokutny. Przyszły kapłan modli się tak, jak jego mistrz, arcykapłan Chrystus, w obliczu największego aktu swojej kapłańskiej misji, jaką była ofiara na krzyżu, modlił się w Ogrójcu tak intensywnie, że aż pocił się krwią. To zjawisko w teologii duchowości określane jest mianem hematodrozy. Można by, śledząc to wydarzenie biblijne, zapytać się, czy kiedykolwiek doświadczyłem mojego zaangażowania w modlitwę w taki sposób, że zapominałem o swoim ciele, że zapominałem o bólu kolan czy krzyża, czy o burczeniu w brzuchu z powodu głodu i tak dalej. Czy zdarzyło mi się kiedyś tak modlić, że zapomniałem, że jestem w ciele? Tak jak Chrystus, który modlił się całym sobą, z takim zaangażowaniem, że aż jego ciało doznawało takich zjawisk jak hematodroza, czyli krwawego potu. Tak się modli przyszły kapłan. Drodzy bracia, jeszcze jedna rzecz. Ważną, ale nie najważniejszą rolę w modlitwie odgrywają uczucia. Jeżeli modlimy się całym sobą, to także modlimy się własnymi uczuciami, całą swoją wrażliwością psychoemocjonalną. Dlatego dla modlitwy nie jest bez znaczenia na przykład estetyka miejsca. Piękna przestrzeń sakralna, piękna kaplica, odpowiednie miejsce. Nie bez znaczenia jest także dla procesu modlitwy jej piękna forma. Choć, jak powiedziałem, ta piękna forma może być tylko formą. To wszystko jest ważne w modlitwie, zwłaszcza gdy ona osiąga poziom medytacji. Medytacja, przypomnijmy, to jest aktualizowanie w sobie dynamizmu doznawania. Rozmyślanie jest na poziomie aktualizacji dynamizmu działania. Rozmyślając, to ja prowadzę ten proces myślowy, proces poznawczy, to ja organizuję treść, którą wypowiadam, dlatego w rozmyślaniu jest więcej własnej aktywności, Natomiast kiedy modlitwa osiąga pewien poziom dojrzałości, wtedy przechodzi w fazę medytacji. To jest słowo bardzo modne. Nam się medytacja na ogół kojarzy z różnymi nurtami dalekowschodnimi. Rzecz ciekawa, że mistrzowie medytacji dalekowschodniej chętnie sięgają po doświadczenia duchowe chrześcijańskie, bo one prowadzą ich dalej niż te osławione medytacje dalekowschodnie. My mamy coś więcej niż ci z tamtych kręgów, ale oczywiście uwiedzeni różnymi autorami, różnymi książkami, które dobrze się sprzedają i chyba tylko o to chodzi, przestajemy wierzyć w to, że my mamy wartości. Sięgamy po plewy, odrzucając pełne, dojrzałe ziarna. Nie bójmy się mówić o medytacji chrześcijańskiej. Medytacja polega na tym, że w szerokim tego słowa znaczeniu, że przyzwalamy, aby określone wartości estetyczne czy etyczne wyzwalały w nas potencjalność, która jest w nas. Na tym polega dynamizm doznawania. Pozwalam, aby ta rzeczywistość oddziałująca na mnie budziła we mnie to, co we mnie jest. I tak jak wspomniałem wczoraj, kiedy patrzę na piękny krajobraz, na piękno, które mnie otacza, czy piękno człowieka, czy piękno przyrody, czy piękno muzyki, piękno sztuki, doznaję w sobie pewnego uniesienia. Czuję, że we mnie coś się budzi, coś, co nie jest moje, ale coś, co jest gdzieś we mnie zakorzenione. Pozwalam, aby ta rzeczywistość oddziaływała na mnie. Wtedy wchodzę w jakiś rodzaj transcendencji, jakiś rodzaj doświadczenia, że to jest boskie, że to jest coś, co mnie przekracza. Na tym polega mniej więcej medytacja. Nie można jednak przeceniać tego aspektu doznawania w modlitwie, bo jeszcze raz podkreślmy, modlitwa nie służy do zaspokajania własnych potrzeb psychicznych czy emocjonalnych. A więc na zasadzie, że im więcej wzruszenia, tym lepsza modlitwa. Jeszcze raz podkreślam, może się okazać wręcz odwrotnie, że im mniej modlitwa daje mi doznań takich emocjonalnych, tym jest dojrzalsza, bo służy nie mnie, ale chwale Bożej. Niemniej jednak nie możemy nie docenić znaczenia uczuć w modlitwie. One są jak silnik, czy jak na przykład samolot odrzutowy. Dla silnika odrzutowego jest mu wszystko jedno. On pcha do przodu. Natomiast to od pilota zależy, jak pokieruje tą potężną energią. Tak samo jest i z człowiekiem. Uczucia są i one są dobre same w sobie, ale odpowiedzialność za to, ku czemu te uczucia się kierują, ku czemu one pchają człowieka, spoczywa na naszej odpowiedzialności, na naszym rozsądku, na naszym rozumie. I tutaj dochodzimy do delikatnej kwestii, mianowicie współczesnych nurtów, współczesnych charyzmatyków, którzy nierzadko bazują w modlitwie wyłącznie na uczuciach, czy przynajmniej w dużym stopniu na uczuciach. I tu bym powiedział tak, że ja dostrzegam pewną różnicę, pewną opozycję pomiędzy współczesnymi charyzmatykami i klasycznymi mistykami. Charyzmatycy na ogół, choć nie chcę tu generalizować i też nie sprawiać wrażenia, że potępiamy charyzmatyków, ale tylko chcę to na zasadzie pewnej przestrogi powiedzieć, że współcześni charyzmatycy szukają doznań na modlitwie. Szukają samych siebie na modlitwie. I stąd te różne gesty, mówienie językami, różne doznania. Szukanie siebie. Podczas gdy mistycy szukają nade wszystko Boga. Siebie wycofując, siebie wręcz zabijając, mówiąc tak przenośni, w zupełnie innym kierunku. Bóg jest najważniejszy. Dla charyzmatyka ja, moje ja jest najważniejsze. Kiedyś miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu modlitewnej grupy charyzmatycznej. Wyszedłem z tego spotkania bardziej pusty niż byłem. Obserwowałem, nie mogłem się wczuć w klimat tego spotkania. To byli młodzi ludzie, studenci. Na tej modlitwie był taki gwar, że nie sposób było usłyszeć własnych słów. zastanawiałem się, gdzie tu jest działanie Ducha Świętego w tym wielomóstwie. Miałem takie dwa skrajne doświadczenia, za chwilę powiem o tym drugim. W tej wspólnocie, no jakiś tam klimat modlitwy, no dobrze, przystępujemy do modlitwy, oczywiście modlitwą językami, no bo jakże inaczej się modli, zawsze muszą być języki, zawsze musi być nadzwyczajność, broń Boże, żeby była cisza, skupienie, musi być dużo słów. No i przede wszystkim było słychać lidera. I dopóki lider wypowiadał jakieś tam zdania zupełnie chaotyczne, akurat stałem obok niego, słyszałem, co on mówił, nie bardzo wiedziałem, co on w ogóle chce powiedzieć, no to wtedy wszyscy oczywiście szumieli. Jak on przestawał, to wszyscy przestawali. Więc to było takie znamienne, no i oczywiście dużo takiego ja, duchu przyjdź. No to takie rozkazywanie, no co Duch Święty jest taki jak kelner, że ma przybiegnąć zaraz na tacy, podać nam to jakieś uczucie. To jest takie jakieś niepoważne, to śmieszne to jest wręcz, jak się z boku na to patrzy. Ale drodzy bracia, uczestniczyłem to lata temu, prawie 100 lat temu, prowadziłem takie wykłady dla liderów grup charyzmatycznych, czy odnowy w Duchu Świętym w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej. To byli liderzy, to była grupa około 50 osób, młodsi, starsi. Po wykładach całodziennych, ludzie pełni radości, pokoju, zupełnie normalni ludzie, po wykładach wieczorem msza o godzinie gdzieś 20:00, normalna msza, bez żadnych fajerwerków, najzwyczajniejsza msza z normalnymi śpiewami, bez żadnych gitar, bębnów i tak dalej, co jest w ogóle jakimś skaraniem boskim w liturgii, jakąś profanacją liturgii. Normalna msza i jest dziękczynienie po mszy świętej, cisza, w chwili ciszy. Wszyscy jesteśmy potwornie zmęczeni całym dniem zajęć i nagle nie wiadomo skąd pojawia się jakiś taki szmer, jakby rodzaj nucenia. Nie wiadomo właściwie od kogo. I ten klimat takiego nucenia, takiej kantylacji się nasila. Wszyscy zaczynają jakoś rezonować jakimś takim bardzo harmonijnym, nie udającym się opisać śpiewem. I on tak narasta, jakby się unosił i opada, cichnie. Już się wydaje, że już zamilknie, ale znowu się budzi i takie falowanie, takiego właściwie... Takie jakby mormorando, coś takiego, ale to było bardzo takie melodyczne, bardzo harmonijne wręcz. Tak jakby jakiś chór kilkunastoosobowy śpiewał. A ci ludzie po prostu, każdy sobie siedział w ławce, w ogóle nie zerkali na siebie, nic. I najciekawsze było to, że za którymś razem, kiedy ta kantylacja się nasiliła, wydawało się, że ona osiąga kulminację, w jednej sekundzie zapadła głęboka cisza. I to nie tak, że stał dyrygent i zamknął chór. To było dla mnie zdumiewające, że w ułamku sekundy głęboka cisza. Czy to nie jest przejaw Ducha Świętego? To właśnie tylko przykład, jak czasem szukanie takich sensacji, takich doznań tak naprawdę bardziej przeszkadza w modlitwie, niż jej służy. Czas skończyć tę refleksję celowo dłuższą z rana, bo jesteśmy przynajmniej teoretycznie bardziej przytomni. Drodzy bracia, pytanie, od kogo mamy uczyć się modlitwy jako przyszli kapłani? Powiedziałbym tak, uczmy się tej modlitwy od świętych kapłanów, takiej miary jak święty Jan Wianney, czy właśnie święty Jan Paweł II. On, kiedy spotykał się z młodzieżą francuską w Paryżu 1 czerwca 1980 roku, został przez kogoś z młodych ludzi w Paryżu zapytany, jak on się modli osobiście, jako papież. I wtedy Jan Paweł II powiedział takie słowa. Są różne określenia modlitwy. Najczęściej nazywa się ją rozmową z Bogiem. Rozmawiając, nie tylko mówimy, ale także słuchamy. Modlitwa jest więc także słuchaniem. Jest właśnie słuchaniem wewnętrznego głosu łaski. Słuchaniem wezwania. A ponieważ macie pytanie, jak się papież modli, więc odpowiem, że tak jak każdy chrześcijanin. Mówi i słucha. Czasem się modli bez słów. Wtedy jeszcze bardziej słucha. Najważniejsze jest właśnie to, co usłyszy. A prócz tego stara się wiązać modlitwę ze swoimi zajęciami, z działaniem, pracą, a pracę z modlitwą. I w ten sposób z dnia na dzień stara się spełniać swoje posługiwanie, swoje ministerium, co wynika z woli Chrystusa i żywej tradycji Kościoła. Tak mówił w 1980 roku do młodzieży francuskiej. A wiemy z biografii Jana Pawła II i ze świadectw jego współpracowników, jak kardynał Dziwisz czy ksiądz arcybiskup Mokrzycki, wielokrotnie słyszałem z ich ust, jak to mówili, że Jan Paweł II modlił się jak dziecko, prostym pacierzem, jakiego nauczył się w dzieciństwie i do końca życia pozostał wierny tej modlitwie, jaką nauczył go jego rodzony ojciec, modlitwy do Ducha Świętego. Tak się modlił papież z całą prostotą przez całe swoje życie i właściwie w ostatnich chwilach na łożu śmierci. I takiej modlitwy uczymy się od wielkich mistrzów, a nade wszystko takiej modlitwy pełnej prostoty, pełnej obecności, pełnej milczenia, zasłuchania uczymy się od tej, która jest dziewicą słuchającą, od tej, która wszystkie te wielkie rzeczy rozważała i zachowywała w swoim sercu.